Łukasz, wreszcie udaje nam się spotkać. Jakiś czas po tym, jak uzyskałeś zaszczytny tytuł jednego z 50 MVP w sztucznej inteligencji na świecie. Powiedz, jak to jest i być jednym z 50 MVP na świecie w sztucznej inteligencji. W ogóle pytanie jest, czy jest więcej takich MVP w Polsce.
Cześć, fajnie, że nam się udało spotkać. Faktycznie, od 2010 roku Microsoft daje mi regularnie tą wyróżnienie, tą nagrodę MVP. Dotychczas ona była w kategorii Data Platform, faktycznie 25 lat się tymi danymi już zajmuję. Od samego początku data mining, sztuczna inteligencja, machine learning były tymi elementami, którymi się bardzo interesowałem. No i w tym roku pojawiła się nowa kategoria właśnie związana ze sztuczną inteligencją i mam zaszczyt być wśród 50 kilku osób na świecie wyróżnionych tą kategorią. Nie tylko ja, bo jeszcze w Polsce jest zresztą mój bardzo dobry kolega Marcin Szeliga, też nagrodzony właśnie tą kategorią MVP sztucznej inteligencji. Dlaczego? Dlatego pewnie, że ta sztuczna inteligencja stała się, jak to Microsoft ładnie w tej chwili nazywa, czymś, co się demokratyzuje, czyli jest dostępne tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w tych wszystkich cloudach, obojętnie czy byśmy wzięli cloudy Microsoftowe, AWS-a czy Google'a, mamy bardzo dużo serwisów gotowych, czystych do użycia i ten zakres sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o dostępność, jest faktycznie coraz większy. No i też pewnie była potrzeba, żeby docenić jakby ludzi, którzy starają się ewangelizować i pokazywać te rzeczy. Paradoks w tym wszystkim jest taki, że właściwie ci, co się bardziej znają na tej sztucznej inteligencji, bardziej tłumaczą chyba ludziom w tej chwili, że ta sztuczna inteligencja nie jest aż taka trywialna, żeby ją wziąć i od razu używać, tylko wymaga jednak troszeczkę zastanowienia, troszeczkę przygotowania i to jest może troszeczkę tą wadą, co firmy nas namawiają, że ta sztuczna inteligencja jest i że ona jest aż taka łatwa do użycia, a tak trywialnie to nie jest.
Łukasz, kilka słów o Tobie. Po osobie z tytułem MVP w sztucznej inteligencji i będące jedną z nielicznych takich na świecie, spodziewa się, że będziesz piastował bardziej eksponowane stanowisko gdzieś tam u gigantów, w której jest znany film. Tymczasem Ty prowadzisz małą, choć wyspecjalizowaną i znaną w branży firmę, czyli obrałeś drogę dość jednak odmienną.
Pewnie tak, bo jak ktoś obserwuje ten rynek, szczególnie firmy zagraniczne, gdzie oferta pracy, no jest łatwo znaleźć jakąś pracę w obszarze sztucznej inteligencji, powstaje dużo startupów, część startupów jest faktycznie sztucznie nadmuchanych nawet w obszarach tej sztucznej inteligencji. My zajmujemy się tą sztuczną inteligencją sami. Ja chciałem zwrócić uwagę, że ta firma, którą ja mam być przyjemność prezesem tej firmy, TIDK, nasza działalność już jest od 2009 roku, czyli w styczniu dokładnie mija 10 lat istnienia naszej działalności. Jesteśmy firmą, która od samego początku postawiła na pewne rzeczy związane z tym, że właśnie w danych i w tych nowych technologiach jest ta innowacyjność, która pozwala nam doprowadzić do wiedzy i dzięki właśnie tej wiedzy jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje, szybsze decyzje i my tą sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, data miningiem tak naprawdę zajmujemy się już 10 lat. Wiadomo, kiedyś nie było aż tak dobrych do dyspozycji serwerów, jak w tej chwili mamy, ale te obszary data science i machine learning były przez nas zawsze wykorzystywane. Firma nasza jest o tyle fajna, że jesteśmy faktycznie niedużym zespołem, bo około 20 osób, ale to są osoby, które są pasjonatami wszystkiego, co jest związane z danymi, bo żeby robić dobrą sztuczną inteligencję, czy uczenie maszynowe, czy tego typu zagadnienia, musimy tak naprawdę z danymi czuć się doskonale. Czyli u nas są ludzie, którzy są specjalizują się w czystej platformie danych, są typowymi inżynierami danych, architektami danych, są ludzie, którzy specjalizują się w BI, Big Data i potem cały szereg Data Science, Machine Learning i tak dalej. U nas podział jest jakby na trzy obszary, jeśli chodzi o ludzie, którzy się zajmują, czyli ludzie związani z BI i Big Data, potem są ludzie związani z Data Science, które my odróżniamy od Machine Learningu i sztucznej inteligencji i potem są ludzie zajmujący się stricte właśnie uczeniem maszynowym, deep learningiem, czyli wszystkimi elementami, które wchodzą w skład sztucznej inteligencji, czy tak w tej, powiedzmy tej informatycznie rozumianej sztucznej inteligencji, bo pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to nie jest tylko i wyłącznie informatyka, ale to są pewne obszary matematyki, fizyki, psychologii, różnych aspektów, które tak naprawdę jednoczą naukowców z różnych obszarów tworzących właśnie zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Wracając do tej naszej małej firmy, to my na tyle jesteśmy ciekawym jakby bytem na rynku polskim, że stworzyliśmy taki zespół ludzi, których nazwaliśmy Data Scientist as a Service, gdzie faktycznie wielu osobom, wielu firmom pomagamy wdrożyć pewne rzeczy, czy to na cloudach, czy to też w rozwiązaniach open source'owych związanych z szeroko rozumianym data science, czyli nie tylko machine learning, data mining, tego typu aspekty, ale także na przykład symulacje matematyczne, czy budowanie modeli, optymalizacje, czy szeregowanie zadań. Ja od razu może zdradzę taką rzecz, która no pewnie jak już ten wywiad wyjdzie, to będzie właśnie na dniach premiera tego naszego nowego produktu. Robimy coś takiego, co nazywamy AI Industry, czyli połączenie właśnie rozwiązań pod kątem sztucznej inteligencji i zastosowania dla przemysłu. Czyli nasze doświadczenie, które bazujemy od właśnie BI-a, Big Data, czy tam Industry IoT, po właśnie symulacje, modele matematyczne, aż po deep learning i machine learning jako gotowy produkt dla branż przemysłowych, stricte dla przedsiębiorstw.
Właśnie, wspomniałeś o Data Science as a Service. No to jest o tyle ważne dla Waszej firmy, że wchodząc do firmy widziałem małe logo TIDK, a duże Data Science as a Service. Czym się tak naprawdę różni od oferty dużych firm konsultingowych?
Duże firmy konsultingowe, to znaczy, no różnie to. My mamy tak naprawdę, uważam, że w pewnych dziedzinach większych ekspertów dziedzinowych, które są. Duże firmy konsultingowe muszą jednak mieć większy sztab tego personelu, nie mogą sobie postawić na wielką specjalizację i na ekspertów dziedzinowych. My jesteśmy małą organizacją i nasz zespół może być to zespół składający się z ekspertów dziedzinowych. To jest pewna zasadnicza różnica w porównaniu z dużymi firmami takimi konsultingowymi. W innych porównaniach ciężko mi powiedzieć, w jaki sposób ludzie świadczą usługi, z tym, że na przykład nasza firma nie specjalizuje się w ogóle w działaniu typu body leasing, czyli nie ma czegoś takiego, że zgłasza się do nas korporacja i mówi, potrzebujemy 4 osoby, które znają język AR. Chociaż tak przykład, który tu podałem, to statystycznie parę razy w miesiącu do nas trafia. Czy byśmy mogli wygospodarować 5 ludzi zajmujących się tam, nie wiem, machine learningiem w Pythonie albo coś takiego. My takie rzeczy nie świadczymy. Świadczymy usługi stricte merytoryczne, czyli albo pomagamy w koncepcji, albo budujemy modele jakieś konkretne i oddajemy gotowe modele, czy po prostu jesteśmy coś w roli mentorów pomagających jakieś tam procesy zrealizować. Także nasze działanie jest troszeczkę inne niż klasycznych firm takich konsultingowych, szczególnie dużych, które część pracy opierają się na coś w stylu właśnie body leasingu, kiedy mogą sobie pozwolić na to, że dają nagle pięciu jakichś tam, nie wiem, inżynierów, architektów, czy researcherów, czy jakbyśmy to tam sobie nazywali, na jakieś konkretne projekty. To u nas ten model jest troszeczkę inny ze względu na to, że jesteśmy małym zespołem, ale jednak ekspertów dziedzinowych.
Jak jest Twoim zdaniem poziom gotowości przedsiębiorstw w Polsce na wykorzystanie w pełni potencjału data science oraz narzędzi sztucznej inteligencji, jak uczenie maszynowe czy uczenie głębokie? Możesz podać przykłady wdrożeń zmierzalnymi korzyściami biznesowymi?
Znaczy, dobrze, że tutaj się zapytałeś troszeczkę w kierunku data science, a nie samego machine learningu, ponieważ deep learning ma bardzo wąskie zastosowania, tak? Czyli mamy takie zagadnienia dotyczące jakiejś tam analizy obrazu, dźwięku, tekstu i w tych rzeczach się to bardzo dobrze sprawdza. W przypadku zastosowania tego deep learningu mamy wiele takich scenariuszy, które ciekawie można było realizować. My realizowaliśmy jakieś tam rozpoznawanie faktur, jakichś takich dokumentów, klasyfikacja automatyczna, przekształcanie dźwięku tam rozmów na tekst, otagowanie tego tekstu, czyli do takich zastosowań biznesowych można ze spokojem te deep learningi zrealizować. Budujemy bardzo ciekawy, trafili w takim dużym projekcie paroletnim, budujemy takie modele do analizy obrazu, które konkretne tam scenariusze muszą realizować. Najczęściej te rzeczy związane z data science i machine learning są objęte NDA, czyli dlatego tak mówię troszeczkę ogólnikowo, ale myślę, że każdy może to zrozumieć, na czym to polega. W naszym rozumieniu jednak największe korzyści biznesowe daje zastosowanie machine learningu, sztucznej inteligencji, a szczególnie data science w przemyśle. Czyli weźmy sobie pod uwagę na przykład takie scenariusze, że ktoś coś produkuje i my z jakiegoś przy użyciu jakichś algorytmów jesteśmy w stanie zoptymalizować na przykład stan magazynowy albo zrobić coś takiego, co bardzo fajne efekty uzyskujemy, na przykład predictive maintenance, czyli jesteśmy w stanie przewidzieć na podstawie zbieranych parametrów, czy dane urządzenie ulegnie awarii, co się wiąże z tym, że są mniejsze przestoje wówczas, że tańszy jest rzeczywisty koszt związany z naprawą takich urządzeń. Tego typu zagadnienia przynoszą bardzo duże korzyści i to jest tak naprawdę moim zdaniem prawdziwe zastosowanie data science i sztucznej inteligencji. Czyli sztucznej inteligencji na przykład w zakresie rozpoznawania jakości produktów, czyli biorąc pod uwagę wyprodukowaną jakąś rzecz, my jesteśmy w stanie zrobić ocenę, czy dany produkt nie jest wadliwy, czy nie zawiera jakichś rzeczy. Albo na przykład mamy jakiś przemysł, gdzie trzeba wykonywać jakieś testy, próby, czy coś tam się nie psuje, to można przy użyciu jakichś obrazów, czy to rentgenowskich, czy jakichkolwiek innych, ocenić, czy dana rzecz nie ma jakichś wad wbudowanych, czy jakichkolwiek innych. Co się wiąże naprawdę z dużymi korzyściami dla przedsiębiorstwa, kiedy takie coś zostanie wykryte w procesie już tworzenia, czy tam dostarczania, a nie potem jak jest jakaś reklamacja od strony klienta, czy nie daj Boże taka rzecz trafia do użycia takiego, gdzie jest krytyczne i coś się wtedy dzieje. Nie? Także te zastosowanie data science i machine learningu są chyba najciekawsze, w tym, że data science, jak ja tutaj to rozdzielam od machine learningu, to tutaj bardziej myślimy o takich rzeczach właśnie jak modele matematyczne, symulacja, optymalizacja, czy to jest tam kombinatoryczna, czy dyskretna, czy obojętnie jaka, czy mówimy właśnie o szeregowaniu jakichś tam zadań produkcyjnych, czyli to jest zagadnienia, gdzie my możemy wykorzystać ten potencjał matematyki, tych wszystkich rzeczy do takiego działania. Odpowiadając na drugą część Twojego pytania, o gotowość firm. Myślę, że gotowość mentalna to jest wielu firm w naszym kraju, czyli firmy chciałyby to robić, widzą tak naprawdę korzyści biznesowe z tego, które płyną. Problemy się zaczynają gdzie indziej. Pierwszy problem jest taki, czy mają takie dane. No już część przedsiębiorstw można obiektywnie powiedzieć, że jest, że mają takie dane. Nie wszystkie może mają fajnie przedstawione, fajnie zmagazynowane, wydajnie i tak dalej, ale to jest mniejszy problem. To jesteśmy, nie wiem, wchodzi tam nasza ekipa, robi porządek, dane są. Gorzej, jak się pojawiają innego typu problemy. Jeden z problemów, które ja zauważam przy zagadnieniach dotyczące data science czy machine learning, to jest to, żebyśmy widzieli różnicę pomiędzy wdrażaniem czy budowaniem klasycznej aplikacji, a robieniem projektów z obszaru data science. Jeżeli my mówimy to science, to nie jest dlatego, że wykorzystujemy naukę jako naukę, że biorę sobie z półki książkę i na podstawie tej książki coś tam wdrażam, tylko tak naprawdę, że to jest troszeczkę obszar badawczy. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że data science, czy takie pewne zastosowania sztucznej inteligencji, to jest tak naprawdę podejście takie typowe R&D. Czyli my powinniśmy tak naprawdę liczyć się z tym, że niektóre rzeczy nam mogą nie wyjść tak, jakbyśmy chcieli, z różnych przyczyn. Może być na przykład z przyczyny takiej, że nie mamy takich danych, które potrzebujemy, mamy za mało tych danych, albo tego typu aspekty. Nie każda firma, stawiając sobie cel, zdaje sobie z tego sprawę, że dopiero kiedy zacznie się kawałek robić, widać, co jesteśmy w stanie uzyskać, albo co tak naprawdę jeszcze potrzebujemy, żeby ten efekt uzyskać. To jest w niektórych sytuacjach to jest problemem, tak? Czyli jakość danych, brak danych, to jest drugie podejście. I trzecia rzecz, która ja uważam też, że jest problem, w tej chwili bardzo często widzimy na jakichś tam portalach jakieś kursiki, jakieś różne rzeczy, że jak to mógłby deweloper nagle stać się inżynierem machine learningowym. No i tutaj troszeczkę mnie to boli, bo tak naprawdę zbudowanie dobrego modelu, dobranie właściwych tych rzeczy, uwzględnienie całych zagadnień związane z na przykład feature engineeringiem, czy chociażby z tuningowaniem różnego rodzaju parametrów, czy tam hiperparametrów, które mamy w modelach, to nie jest taka rzecz trywialna, że ja biorę sobie taki prosty manual, wyklikam i już mam piękny model zrobiony. Jeżeli firma bierze to pod uwagę, że tego typu podejście ma to tylko być jakimś tam, nie wiem, pocem, próbą, czy zobaczeniem jakichś możliwości, czy jesteśmy w stanie to sami zrobić, to jest pół biedy. Ale obawiam się, że część firm potraktuje to potem w ten sposób, że jakaś grupa deweloperów próbowała coś zrobić, nie wyszło im, czyli tak naprawdę to jest wina tego machine learningu, czy tam sztucznej inteligencji, a nie tego zagadnienia. I to jest duży problem, który moim zdaniem też my, jako chociażby tacy MVP od sztucznej inteligencji, czy tam eksperci w tej dziedzinie, musimy na to zwracać uwagę, że faktycznie tam jest potężny aparat matematyczny i jeżeli problem nie jest trywialny, albo dane są nie do końca takie, jakbyśmy się spodziewali, to może się okazać, że rozwiązanie tego problemu przy użyciu zwykłego tutoriala nie jest możliwe. I wtedy no, trzeba się nad tym pochylić, zastanowić, a nie od razu przekreślać tą sytuację, bo niestety ktoś, co nie ma jakby kompetencji w tych obszarach, nie ujmując oczywiście jakichkolwiek innych rzeczy dla tych ludzi, zabiera się za takie działanie. I to jest moim zdaniem jakiś tam problem sztucznej inteligencji, tej demokratyzacji, gdzie czujemy to, że ona jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, co się okazuje, że tak trywialnie nie jest. Nie?
Tutaj trochę wyprzedziłeś moje pytanie odnośnie czynników blokujących dla data science, dla adopcji data science w przedsiębiorstwach w Polsce. Część z nich już tutaj wymieniłeś, powiedziałeś o dostępności, jakości danych, technologiach, kompetencjach zespołów. A jak to wygląda na innych poziomach, na przykład brak wizji, czy jest w ogóle wizja wykorzystania, świadomość potencjalnych korzyści, albo budżety nawet, bo przecież wiadomo, że...
Budżety to jest jedna rzecz, to znaczy tak naprawdę jeżeli jest świadomy partner po drugiej stronie, mówimy o data science, czyli zastanówmy się, co to tak naprawdę jest, czyli my mówimy o takim czymś, że chcemy wdrożyć w organizacji coś, co zoptymalizuje proces, co poprawi ten proces, co doprowadzi do sytuacji, że będzie można bardziej racjonalnie podejmować decyzje i szybciej. Czyli tak naprawdę o tych rzeczach, które ja tutaj teraz wymieniam, to dochodzimy do momentu takiego, kiedy zyskujemy w procesie decyzyjnym, czyli tak naprawdę budujemy przewagę rynkową, jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie podejmować decyzje albo nawet zautomatyzować procesy, czyli to są tak naprawdę dla organizacji czyste zyski. Czyli w momencie, kiedy kadra zarządzająca, czy te osoby, które są odpowiedzialne za procesy w organizacji, mają taką świadomość, że można poprawić procesy, podejmują decyzje też w oparciu o dane, to to moim zdaniem nie powinno być barier i mówienie wtedy o budżecie to jest kwestia zaplanowania bardziej budżetu na tego typu działania niż tak naprawdę nie posiadania na to pieniędzy. Bo jeżeli coś daje jawne korzyści, to na przykład widać bardzo fajnie po ostatniej umowie pomiędzy grupą Lotos a Microsoftem, gdzie przez 3 lata faktycznie działania w obszarze sztucznej inteligencji mają tam wielomilionowe korzyści przynieść, no to widać, że poniesione koszty będą na pewno relatywnie niższe niż korzyści, które te rozwiązania dadzą. I jeżeli my mówimy właśnie o optymalizacji procesu, nie wiem, magazynowania, przewidywania na przykład awarii, rozpoznawania jakichś wad produkcyjnych, czy tego typu zagadnienia, to one po prostu jawnie dają korzyści, które można wprost na kartce wyliczyć, które będą powodowały to, że ta organizacja po prostu mniej straci, a przez to będzie miała większe przychody. No, w sposób taki bezpośredni. Nie? Czyli tak naprawdę to nie jest moim zdaniem kwestia budżetu, tylko bardziej zrozumienia problemu i znalezienia tych możliwości, które można jakby w swojej organizacji, w swoich procesach zrealizować. Nie? Czyli tak bym to widział. Faktycznie to zależy od organizacji. Mamy przyjemność pracować naprawdę z wieloma fajnymi firmami, z no, bardzo nowoczesnymi menadżerami, którzy widzą pewne takie zagadnienia, ale jestem przekonany, że nie we wszystkich organizacjach polskich jest tak, że menadżerowie czują się na sile podejmować decyzje w oparciu tylko i wyłącznie o fakty wynikające z danych. Część pewnie intuicyjnie podejmuje jakieś decyzje albo w oparciu o jakieś inne rzeczy. Nie? Także to jest chyba zasadniczy też problem, żeby kadra menedżerska była świadoma z tego, co można zrobić. Lepiej to widać chyba nawet w zagranicznych organizacjach, gdzie w organizacjach się ludzie zaczęli czuć to, że dane w organizacji to jest wartość. Same dane. W polskich firmach nie zawsze to jeszcze widzimy, że ludzie doceniają to, że dane mają wartość. I to jest chyba też podstawa tego wszystkiego, no bo jakby nie patrzeć, machine learning, sztuczna inteligencja, data science, to jest, one się karmią tak naprawdę danymi, nie? I one z tych danych przekształcają nam te wartości. Ja też zawsze na tym nadmieniam taką rzecz, która moim zdaniem jest dosyć ważna, że same posiadanie danych nie daje nam żadnych pieniędzy. A ludzie tak magazynują, zbierają jak najwięcej, tutaj logi, tutaj 10 systemów do rejestracji, nie wiem, jakieś kliknięć, nie zbieramy kliknięcia, zbiegniamy logi z każdej aplikacji, ale nic z tym nie robimy, nie? A tak naprawdę w tym jest pieniądz w przetwarzaniu tych danych, nie? I to jest chyba podstawa właśnie tej świadomości, która by musiała być wśród menadżerów i kadry zarządzającej naszych organizacji w polskich. Nie?
No i tutaj przeszedłeś bardzo płynnie do mojego kolejnego pytania. Nie użyłeś jeszcze tego słowa klucza, ale ja go użyję. Data driven.
Data driven.
Tak, kultura no tak. Data driven. Tak? Czyli no, czy dostrzegasz właśnie... firma w Polsce z potencjał, po pierwsze, a po drugie, czy są jakieś konkretne działania w tym zakresie?
To znaczy, wiesz co...
Bo to ja... mówimy o kulturze, nie? Nie jednych czy dwóch światowych menadżerów, którzy rozumieją to, natomiast i tak uderzą w mur w organizacji.
Tak, tak.
To kwestia kultury. Nie?
Faktycznie, bo... I znaczy widzę, że są organizacje, które to doceniają, są organizacje, które tego w ogóle już stosują. I tutaj muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy chyba bardziej to widać, im bardziej mamy do czynienia z organizacjami, które opierają się na danych, czyli finanse i tak dalej, gdzie te dane są tak naprawdę, świadomość tego, że te dane to są pieniędzmi dla nich, to tamta świadomość chyba jest większa, tak ja to postrzegam, a w przemyśle jeszcze jest mniejsza, czyli jest jakby takie dwa bieguny mamy, z którymi możemy zaobserwować. Faktycznie organizacje, które czują już tą potrzebę i pilnują tego i realizują to, i są organizacje takie, które tak naprawdę nie doceniają jakby tej wartości i nie umieją jeszcze ją jakby wdrożyć w same procesy, które występują. To bardzo ładnie widać tam, gdzie nie działamy w obszarach sztucznej inteligencji, tylko w takich prozaicznych, no w cudzysłowie prozaicznych rzeczach, jak na przykład robimy wdrożenia dotyczące hurtowni danych, czy takich bardziej nowoczesnych hurtowni danych, integrujących dane z, powiedzmy, typowe big data z danymi operacyjnymi. Budujemy takie platformy, no my to nazywamy Modern Data Warehouse, i wizualizujemy te dane chociażby przy użyciu takiego narzędzia, jakim jest Power BI, to widać w organizacjach, że w jednych jest ta świadomość i ta potrzeba na każdym poziomie jakby oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o wskaźniki, wizualizację danych, dostarczanie tych danych, a w niektórych organizacjach jest to zdecydowanie mniejsze i to jest chyba też ten problem, nie? Że ja bym powiedział tak, że są organizacje w Polsce, które już umieją żyć w tej kulturze, są organizacje, które czują tą potrzebę, ale jeszcze są na początku drogi i niestety są organizacje, które na razie jeszcze tego w ogóle nie czują. Oby przetrwały i dojrzały do tego, że jednak te dane, obojętnie czy byśmy to sobie nazywali tam ładnie data driven, czy byśmy mówili jakośkolwiek inaczej na to, to tak naprawdę opieranie się na danych i posiadanie wskaźników, parametrów mierzalnych, którymi jesteśmy w stanie monitorować organizację, jest ważną rzeczą i powinno być moim zdaniem podstawą w procesie zarządzania, a szczególnie automatyzacji procesów, które występują. Nie?
A jesteś w stanie chociaż, no już nie mówię o konkretnych organizacjach, ale przynajmniej branże wymienić, które tutaj przewodzą, jeśli chodzi o adopcję kultury data.
Znaczy, jeśli chodzi o takie branże, które powiedzmy ta świadomość, mi ciężko zaceniać, gdy organizacja ma tam setki czy tysiące ludzi zatrudnionych, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że z naszych klientów, a mamy dużych klientów, duże firmy polskie tak naprawdę i zagraniczne, to ja największe takie odczucie widzę w branżach, no moim zdaniem to jednak są branże okołofinansowe czy banki i też mogę powiedzieć, że firmy telekomunikacyjno-energetyczne, no tak, nie chciałbym aż tak dokładnie doprecyzować, żeby dokładnie nie było wiadomo, o które firmy chodzi, ale w tych branżach właśnie takie, to co ja powiedziałem wcześniej, gdzie tak naprawdę całą wartością jest informacja, to w tych firmach wcześniej, w tych organizacjach wcześniej się ludzie zauważyli, że organizacja musi się opierać na data driven, bo pamiętajmy, że dla banku to tylko i wyłącznie te zapisy w systemach informatycznych są tą ich wartością, nie? Oni bazują na tym. W przedsiębiorstwie się ludzie sobie wyobrażają, że ta linia produkcyjna czy coś to jest wartość, a nie te dane, które ta linia generuje, nie? I to jest ta różnica pomiędzy jakby przemysłem a instytucjami finansowymi czy tą branżą telekomunikacyjną, która tak naprawdę no te BTS-y nie są taką wartością jak ta informacja o tych klientach, które generują ten ruch komórkowy, nie? Także tu mi się wydaje, że to właśnie bardziej te branże w tym momencie są bardziej dojrzałe z punktu widzenia jakby takiej ogólnej filozofii, ale też nie chciałbym generalizować, bo na pewno to zależy od jednostek i od firm, z którymi się ma coś do czynienia. Nie?
Często uczestniczysz jako prelegent w konferencjach, wydarzeniach związanych z branżą i data science i sztucznej inteligencji. Osobą jesteś bardzo rozpoznawalną. Jak postrzegasz poziom zainteresowania wśród różnych grup? Tutaj wymieńmy część naukową, czyli naukowcy, studenci i tą część biznesową, czyli profesjonaliści i decydenci.
Zgadza się, to znaczy biorę udział w powiedzmy trzech grupach konferencji, jakbym to tak mógł ogólnie powiedzieć, ale się teraz nie pomyliłem, tak sobie myśląc na szybko. No na pewno to są konferencje około naukowe, bo tam działam, staram się działać przynajmniej z Politechniką Poznańską, robić tam coś w zakresie naukowego. To zupełnie inaczej to wygląda w postrzeganiu w ujęciu akademickim. I w samym środowisku akademickim, moim zdaniem, że ze spokojem można powiedzieć, że jest taki podział ludzi, którzy mają bardziej takie podejście pro-biznesowe, gdzie chcą wyjść jakby z tą nauką do biznesu i środowisko takie stricte naukowe, które ma jakby inne postrzeganie roli uniwersytetów i uczelni w środowisku. Są bardzo fajne stowarzyszenia, z którymi też współpracuję, współdzielam, jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji, gdzie naprawdę jest dużo takich nowocześnie patrzących ludzi i działających w tych obszarach. To jest jakby jeden ten sektor ludzi. To są ludzie tacy, którzy tutaj też w zależności od tego, z kim byśmy rozmawiali, bo są ludzie, którzy się wywodzą, tak jak wspomniałem wcześniej, z czystej informatyki, czy też nawet ze statystyki matematycznej, zajmujące się obecnie sztuczną inteligencją. Są tacy, którzy wychodzą z data miningu, czyli z baz danych i z tych wszystkich rzeczy, które z tym są związane, a są też tacy, którzy stricte wywodzą się z fizyki i zajmują się jakąś kognitywistyką, czy tego typu rzeczami i to wszystko są ludzie zrzeszone wokół tak naprawdę sztucznej inteligencji. No i tutaj oczywiście postrzeganie tego i działanie w tych obszarach to jest zupełnie inne. Drugi obszar takich konferencji, z którymi mam do czynienia, to są konferencje społecznościowe. Bardzo dużo działam w różnych społecznościach, na przykład Data Community, którą organizujemy wspaniałą konferencję SQL Day. No to tutaj można ze spokojem powiedzieć tak, że tutaj przychodzą pasjonaci, którzy albo się tym zajmują, albo na co dzień jakieś tam rzeczy z tym realizują, albo po prostu zamiłowanie do pozyskiwania nowych rzeczy, dowiadywania się nowych rzeczy i tak dalej jest tym, co dominuje ich życiem i oni wtedy faktycznie chcą poznawać te rzeczy chociażby z własnych prywatnych zainteresowań. Niestety nie ma już tak dużo tych ludzi, którzy się tak aż tak bardzo chłoną tą informatykę. Informatyka się tak skomercjalizowała, że część ludzi po prostu wybiera informatykę jako tą dziedzinę powiedzmy dobrze dochodową, ale jest grupa ludzi takich, które faktycznie są pasjonatami, chcą się dalej rozwijać, chcą poszerzać swoje horyzonty i tak dalej i to jest taka grupa odbiorców zainteresowanych tą sztuczną inteligencją. Oczywiście jest też grupa na takich spotkaniach, czy tam meetupach, czy na konferencjach, jest grupa ludzi, którzy po prostu chcą po prostu zobaczyć, czym jest ta sztuczna inteligencja, bo tyle się o tym mówi i słyszy, no to trzeba też sobie rzucić na to okiem. I to jest to. A trzeci rodzaj konferencji, na których bywam, od takich bardziej powiedzmy informatycznych jak klub CIO, gdzie spotykają się właśnie sami menadżerowie z IT, poprzez typowo biznesowe, organizowane przez jakąś tam Rzeczpospolitą, czy jakiekolwiek inne rzeczy, gdzie mamy do czynienia znowu z odbiorcami stricte biznesowymi, czyli ludźmi, którzy patrzą już właśnie w tych aspektach, co nasza organizacja potrzebuje, co to da, czy to faktycznie ma jakiś tam wysoki zwrot z inwestycji, czy w jaki sposób możemy wyprzedzić ten rynek, czy jak coś robimy nowego, wprowadzamy nowy produkt, czy nie warto pomyśleć o takim podejściu. I to jest zupełnie inna grupa odbiorców, którzy inaczej patrzą na tą sztuczną inteligencję. Czyli mamy trzy różne ujęcia, na których mam przyjemność bywać i zupełnie inne jest podejście z każdej z tych grup użytkowników tej sztucznej inteligencji na naszym rynku. Nie?
Jakie są najbliższe ciekawe wydarzenia w nadchodzącym roku 2019, na które może zaprosić?
Wiesz co,
na pewno, których będziesz?
Znaczy na 100% będę na kilku konferencjach, bo to już z nimi się rozumiem. No na pewno już, nawet już mogę powiedzieć, że będę na Expert Summitie, bo mnie Paweł już zapraszał na jesień, który będzie, ale na 100% to będą dwie konferencje zorganizowane przez Data Community, czyli to będzie SQL Saturday w lutym w Krakowie, bardzo fajna konferencja darmowa. Warsztaty są co prawda płatne, ale są wartościowe warsztaty związane tam z Big Data i z właśnie Machine Learningiem, tego typu rzeczami. To jest luty Kraków, co serdecznie zapraszam. W marcu będzie konferencja IT Tech Day w Warszawie. Bardzo duże wydarzenie, to tam nie wiem na ile to zorganizowane, chyba na 1500 osób czy coś takiego. Tam też będę opowiadać o sztucznej inteligencji. Tam będę pewnie pokazywać coś bardziej w takim zakresie, no powiedzmy bardziej dla ludzi, czyli tam będę chciał pokazać Azure Machine Learning czy coś takiego, gdzie każdy będzie mógł sobie to potem w domu właśnie przeklikać, zobaczyć, że idzie sobie taki model łatwo zbudować. A w maju to jest nasze święto naszej społeczności, czyli mamy coś takiego, co nazywamy SQL Dayem, nie? SQL Day to jest taka konferencja, która ta nazwa to może troszeczkę jest błędna, bo SQL się kojarzy wszystkim z bazami SQL-owymi, ale to jest konferencja na około 800-850 osób, faktycznie z wspaniałymi prelegentami z tego świata, tam jest 5 ścieżek i bardzo dużo sesji dotyczących właśnie zaawansowanej analityki, BI, Big Data, rzeczy związane z chmurą, tam można spotkać wielu MVP właśnie specjalizujących się w chmurze azurowej czy Microsoftowej, także tego typu wydarzenia. Aha, jeszcze po drodze w Poznaniu mamy święto, mamy Cloud Data Center Day, coś takiego organizowane przez moich przyjaciół. To już jest tak blisko rodzinnie, więc już zapomniałem to wymienić, ale faktycznie 10 stycznia w Poznaniu mamy takie wydarzenie około cloudowe i tam się też postaram być. Zresztą wiem, że tam to jest o tyle fajne wydarzenie, że tam będą też i moi koledzy z AWS-a i będzie kolega, który jest obecnie w Google, ewangelizuje w zakresie właśnie sztucznej inteligencji. Więc to jest takie fajne spotkanie, gdzie można porozmawiać tak naprawdę multi-cloudowo z różnymi ekspertami w takim pokojowym nastroju i na pewno w przyjemnej scenerii, bo o to już na pewno koledzy zadbają.
Na pewno na zakończenie, na przełomie roku wypada zapytać o jakieś trzy trendy ciekawe w sztucznej inteligencji i data science, jakie widzisz.
Znaczy trendy, wydaje mi się, że teraz zaczynamy dochodzić do etapu takiej stabilizacji sztucznej inteligencji, no bo nie każdy tak naprawdę obserwuje to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja w historii istnienia, czyli od czasów tak naprawdę powojennych, ona miała wiele upadków i zlotów, czyli jest taki moment, że się ludzie nagle zachwycają, potem nagle dochodzą do wniosku, że o kurczę, to jest nie to. I tak już parę razy było, ale od 2012 roku mamy taki stabilny wzrost. Ten 2012 rok to był taki przełom, gdzie deep learning zaczął mieć czym się pożywić, czyli chodzi mi o treści, którymi był w stanie się uczyć i tak naprawdę były zasoby obliczeniowe, że można było ten obraz uczyć i tak naprawdę ten ImageNet, na przykład ten konkurs i tak dalej, AlphaGo niedawno, te wszystkie wydarzenia spowodowały to, że się rozkręcił ta sztuczna inteligencja. W tej chwili niestety wadą tej sztucznej inteligencji jest to, że wszyscy ją postrzegają przez pryzmat właśnie samych deep learningów. Nie? Pamiętajmy, że inne rzeczy cały czas też się rozwijają i coraz więcej tego jest. Także ja bym powiedział tak, że trendem na pewno będzie to, że ten machine learning zacznie się stawać takim dojrzałym bytem, że ludzie nie będą się tego bali i nie będzie to na zasadzie takich legend, że ktoś chce sobie, tak jak mówiło się o Big Data jeszcze niedawno, nie? W tej chwili myślę, że ludzie zrozumieli to, że ten Big Data może było fajnym slangiem, jakimś czy tam jakimś sloganem reklamowym i to było w ten sposób może traktowane, ale tak naprawdę coś takiego jak duże dane istnieje. Mamy do czynienia z dużymi, różnorodnymi danymi. I trendem drugim, którym bym jeszcze powiedział, że istnieje w tym momencie, ja na to podkreślam, że jakbyśmy, nie wiem, 5-10 lat temu powiedzieli analiza danych, to każdy by miał w głowie słupki z jakimiś wartościami liczbowymi, nie? No, czy to Excel będzie, czy cokolwiek innego, ale każdy sobie wyobraża jakąś tabelkę. W tej chwili, jak myślimy analiza danych, to raczej myślimy o wszystkim. Czyli to może być obraz, to może być dźwięk, to może być geolokalizacje, to będą logi z jakichś urządzeń. Czyli zwróćmy uwagę, że analiza danych sama w sobie stała się już czymś innym, nie? Także to jest ta rzecz, z którą na pewno mamy do czynienia. Na pewno są ciekawymi trendami, tylko że to jest tak, że możemy sobie o tym teraz mówić. To jest tak naprawdę powiązanie tak naprawdę kwantowych komputerów ze sztuczną inteligencją, z tym, że to jest taki problem, że de facto my działamy obecnie na symulatorach komputerów kwantowych, czyli na czymś, co tym nie jest jeszcze. Jak rozmawiam z fizykami znajomymi, to tak naprawdę jesteśmy jeszcze faktycznie kilkadziesiąt lat do momentu, kiedy byśmy mieli coś namacalnego, które by to odpowiadało czymkolwiek. No więc tak naprawdę jest to mega ciekawa dyscyplina, mega ciekawe zagadnienie i rzecz, o której na pewno bardzo często o tym rozmawiam i to są te rzeczy, które wymagają jeszcze wielu lat. Na pewno następnym trendem też będzie ewolucja różnego rodzaju interfejsów typu człowiek, mózg i tak dalej, jeśli chodzi o interfejsy z urządzeniami. Ale to jest tak jakby kwestia bardziej przyszłości niż teraźniejszości. Moim zdaniem numer jeden w tej chwili to jest to, że rozumiemy, że analiza danych jest już czymś innym, doceniamy, że dane są ważne i że machine learning i data science może być takim dojrzałym bytem inżynierskim, który jesteśmy w stanie w organizacji wdrożyć, ale przy takiej powiedzmy świadomości i dobrym podejściu, dobrej metodyce wdrożenia tego.
Łukasz, dzięki za wywiad, że nam udało się wreszcie spotkać.
Wykorzystaliśmy ten okres międzyświąteczny.
Tak jest. Będziemy się widzieć na pewno na konferencjach, także wszystkich zapraszamy na konferencje, które Łukasz wymienił, na te, których nie wymienił również, bo wkrótce się pojawią na pewno na Cloud Forum informacje. Także dziękuję i do zobaczenia na konferencjach.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.